Witam. Witam Was serdecznie. Jest moim przywilejem tutaj stać dzisiaj przed Wami. Natomiast chciałem dzisiaj się z Wami podzielić tematem, który jest dla mnie dużym wyzwaniem. Nie ukrywam, że Bóg bardzo mnie zmienia ostatnimi czasy w tym obszarze. A chciałem się dzisiaj z Wami dzielić w temacie Bożego modelu relacji między mężem a żoną. I chciałem podkreślić, że nie stoję tutaj przed Wami jako ekspert, natomiast stoję jako osoba, która zmaga się z tym tematem. Bóg pracuje nade mną i mam taką nową perspektywę, myślę, od kilkunastu miesięcy, jak Bóg to widzi i tym chciałem się z Wami podzielić. Natomiast może na początku, ponieważ będę mówił o pewnych takich zdarzeniach naszego życia, chciałem uspokoić wszystkich, że mamy to uzgodnione z Alicją. Nie będę tu mówił o takich rzeczach, które były w jakikolwiek sposób zakłopotały, natomiast myślę, że to, o czym powiem, pozwoli Wam pełniej zobaczyć niektóre kwestie. Zacznę może od takiej historii, która wiąże się z tym samochodem. To jest samochód mojej żony Alicji. Dzieci go nazywają chomikowozem, dlatego że uważają, że tam zamiast silnika jest kilka chomików i te chomiki tam z wysiłkiem tam pracują, żeby on trochę się szybciej rozpędzał, ale i tak mu to słabo wychodzi. Natomiast ten samochód był o tyle istotny, że już jakiś czas temu potrzebowałem dostać się na dworzec. Mieszkamy poza Krakowem, więc to nie jest takie łatwe, ponieważ miałem kolejną jakąś podróż służbową, a specyfika tej podróży była taka, że tym razem oprócz tego, że musiałem pojechać do Warszawy i tam się spotkać, to potem z tej Warszawy jeszcze leciałem do Frankfurtu na kolejne spotkanie, więc bycie na miejscu było dość istotnym. No ale ponieważ to było rano, więc umówiliśmy się z Alicją, że to wyjedziemy zamiast po siódmej, przed siódmą, zdążysz mnie zawieźć przy okazji potem dzieci do szkoły. Umówiliśmy się konkretnie, o której godzinie. Natomiast jak to bywa rano, efekt był taki, że wyjechaliśmy po siódmej. Więc ja podjąłem decyzję, że pozwól, może ja poprowadzę samochód, może lepiej wykorzystam możliwości na drodze, żeby dojechać na czas. No w trakcie tej jazdy dzieci ze zdziwieniem stwierdziły, że nie wiedziały, że ten samochód potrafi tak szybko jechać. Z wywieszonym językiem, ale zdążyliśmy. No i nie ukrywam, że w tym samochodzie miałem możliwość doświadczenia w trakcie tej jazdy, kiedy miałem wizję tych spotkań kolejnych z samolotu, który na mnie czeka, na który mogę nie zdążyć. Miałem możliwość takiego doświadczenia, czym jest bycie w jednym ciele, kiedy każdym nerwem czułem jakby powiązanie z wszystkimi współpasażerami w samochodzie. Odczuwaliśmy napięcie, zdenerwowanie. I nie ukrywam, że ta historia była pewnego rodzaju takim katalizatorem, gdzie postanowiłem na nowo spojrzeć na to, jaki jest Boży model relacji między mężem, żoną, co znaczy w praktyce być jednym ciałem. Dlatego, że to, co się wydarzało wtedy w tym samochodzie, myślę, że mogłoby co po niektórych zawstydzić. Przygotowałem taki dość spory fragment z Księgi Rodzaju. Chciałbym, żebyście prześledzili ze mną ten tekst w całości. Tak drogą wprowadzenia jest jakby opis stworzenia świata i człowieka, natomiast ja zacznę od momentu tego, kiedy ten opis dotyka szczególnie człowieka. Więc czytajmy. Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu, uczynię mu pomoc pasującą do niego. Pan Bóg ukształtował zaś z ziemi przeróżne zwierzęta, polne oraz ptactwo niebios i przyprowadził je do człowieka, chcąc zobaczyć, jak człowiek je nazwie, tak, by każda żywa istota nosiła nazwę nadaną jej przez niego. I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu i wszystkim zwierzętom pól, ale nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby jemu. Wówczas Pan zesłał na człowieka głęboki sen i ten zasnął. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po niej wypełnił ciałem. Z tej części wziętej z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Widząc ją, człowiek zawołał: ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała. Będzie nazywana mężatką, ponieważ z męża została wzięta. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączą się ze swoją żoną i stanie się z nią jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. Myślę, że wielu z nas ten fragment bardzo dobrze zna. To jest bardzo jakby obszerny tekst. Natomiast chciałbym, żebyśmy teraz go rozebrali na części i skupili się na jego poszczególnych fragmentach. Może zaczniemy od pierwszego wersetu. Niedobrze jest być człowiekowi samemu. I myślę, że tutaj nam się pojawia taka pierwsza generalna myśl, że Bóg powołał nas do relacji ze sobą nawzajem. Po prostu potrzebujemy siebie na co dzień i tutaj jest ten taki bardzo wyraźny przekaz w tej kwestii. Natomiast ciekawym jest kolejny werset. Ukształtował Pan Bóg kobietę i przeprowadził ją do człowieka. I chciałbym zwrócić uwagę na to słowo przyprowadził. I szczególnie zwracam się do braci, do panów. Kiedy ja jakby patrzyłem na to słowo, że Bóg przyprowadził kobietę, to w zupełnie innej perspektywie zobaczyłem swoją żonę, Alicję. Bo zobaczyłem ją jako dar dla mnie od Boga. Oczywiście jest pytaniem, kiedy wiemy, że ta kobieta, ten mężczyzna jest tą przyprowadzoną przez Boga. I ja tutaj się nie chcę jakoś specjalnie wymądrzać, bo powiedziałem, że nie jestem ekspertem, natomiast młodzi, zwracam się do was, bo może wy często stoicie przed takim dylematem, czy to jest ta, czy to jest ten. Więc powiem wam, jak to było w moim życiu. Też zwracam się do tych, którzy są młodzi sercem i też myślą o tej przyszłej swojej drugiej połówce. Myślę, że przywilej młodości i poszukiwanie jest to, że są różnego rodzaju z tym emocje związane. Są uniesienia, fascynacje, zauroczenia, ale są też i odrzucenia, zerwania. I był taki okres, kiedy będąc młodym chrześcijaninem, to wcale nie pomaga w wyborze. Kiedy byłem dalej sam i w takim byciu w ciemnej dolinie, z tej ciemnej doliny zawołałem modlitewnie, że Panie Boże, to jak to jest z Tobą i z tą Twoją miłością i z tą drugą połówką? I wtedy przed moimi oczami w myślach stanęła mi Alicja. Tu jeszcze tylko dodam, że wtedy studiowałem na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, teraz to się nazywa Uniwersytet Ekonomiczny. I Alicja była osobą, którą widywałem chodząc tam na różnego rodzaju zajęcia, gdzieś tam mijaliśmy się na korytarzach. I pamiętam, kiedy ten obraz mi stanął przed oczami, to potem taki dialog się wydałem z Panem Bogiem, to jest przywilej młodego chrześcijanina. Dobra, okej, widzę, ale umówmy się to do jednego. Jeśli ja nie będę miał możliwości jej spotkać osobiście do końca lutego, byłbym bardzo konkretny wtedy, to znaczy, że to jednak nie to. Spotkaliśmy się, jeśli by was młodzi kiedyś interesowało, jakie były z tym jeszcze różne perturbacje związane, nie ma tu czasu, żeby o tym opowiadać, to chętnie kiedyś wam o tym opowiem. Spotkaliśmy się i myślę, że takie spotkanie zachodzi w życiu każdego z nas, kiedy znajdujemy tą drugą połówkę. I co ciekawe, temu zawsze towarzyszą emocje, zresztą to widać tutaj w tym wersecie. Widząc ją, człowiek zawołał: ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała. Myślę sobie, że zauroczenie, zafascynowanie jest czymś dobrym. jest czymś dobrym. Natomiast myślę, że musimy jasno sobie powiedzieć, że nie należy tego mylić z miłością. Że nie należy tego mylić z miłością. Na ostatniej grupie domowej, naszej małżeńskiej, ponieważ się wcześniej przygotowałem do kazania, pozwoliłem sobie krótko podzielić z tym, jak ja to widzę. I użyłem takiej przenośni, że dla mnie ta początkowa fascynacja, te emocje, to jest trochę tak jak podpałka do ogniska. Że jest niezbędna, żeby zapalić to ognisko, natomiast ona sama w sobie nie podtrzyma tego ogniska. Są potrzebne do tego drwa i nasza świadoma decyzja, co będziemy do tego ogniska dokładać, żeby to ognisko płonęło pięknym ogniem. I teraz możemy zadać sobie pytanie, czym jest miłość? Myślę, że dobrze by było, żebyśmy sięgnęli do słowa. Myślę, że pierwszy list do Koryntian jest wszystkim dobrze znany. Ja pozwolę sobie wybrać kilka wersetów. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd. Oczywiście i tak dalej, ten list jest bardzo obszerny. Natomiast ja pozwolę sobie wybrać takie dwa fragmenty z tych wersetów. Nie jest nadęta i nie szuka własnej korzyści. Myślę sobie, że miłość to przede wszystkim nasze wybory i nasze decyzje. Te rzeczy się nie dzieją same. Naszą decyzją jest, jacy my w tej relacji miłości będziemy. Czy będziemy, tak jak tutaj jest tak bardzo dosadnie napisane, nadęci? Czy będziemy szukali własnej korzyści? To była taka krótka dygresja, żebyście młodzi potrafili czasami tak wnikliwie popatrzeć, jakimi pewne rzeczy są. Natomiast ewidentnie te emocje prowadzą dalej do czegoś, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnym wersecie. Dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i stanie się z nią jednym ciałem. I tutaj mamy takie trzy kluczowe słowa. Opuści, czyli zerwanie, skończenie pewnego etapu i otwarcie zupełnie nowego rozdziału. Złączy, czyli więź, współdziałanie, współpraca. Natomiast więź to jest takie słowo bardzo elastyczne, bo latawiec też jest na uwięzi, też jest związany z prowadzącym, ale jest gdzieś tam daleko buja w obokach. Dlatego Bóg idzie dalej, stanie się z nią jednym ciałem i to jest stopienie, zespolenie się. I tutaj już nie ma jakby swobody, tylko zaczynamy być jednym ciałem, współodczuwać, współistniejemy. I kolejny fragment. Byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. Myślę, że to jest kolejna ważna myśl, że Bóg powołał nas do otwartości, do bliskości, do braku tajemnic. Myślę, że nagość jest takim synonimem tego, że nie mamy nic do ukrycia. I co dalej? Czy poznajecie tą dwójkę na tym zdjęciu? Tak, to ja i Alicja ponad 20 lat temu. Natomiast teraz chciałbym wam coś pokazać. Po waszej lewej stronie to jest nasz pastor. Dlaczego on jest taki szczupły? Oczywiście jest 20 lat młodszy, natomiast od razu ubiegam wasze pytania. To nie jest dlatego, że pastor był na jakiejś diecie. Nie, to cel był zupełnie inny, ale jak ktoś jest ciekawy, to ja chętnie opowiem po kazaniu. Natomiast w środku jest brat Radwan, szkoda, że go dzisiaj z nami nie ma. Z tym takim zawadyjackim uśmiechem na twarzy zawsze był, jest i będzie dla mnie synonimem osoby, która samą sobą manifestuje, że chrześcijaństwo może być wesołe i z humorem. Natomiast myślę, że to zdjęcie też dla was będzie ciekawym. Nie wiem, czy no nie ma Neli tutaj z nami, ale jest na przykład Romek Czubak. Nie wiem, Romku, czy poznajesz siebie. Miałeś wtedy ciut dłuższe włosy. Nie wiem, czy Daniel Jurek jest tutaj z nami. Też go nie widzę. Ale jest też Halinka. No, jest kilka osób. Więc radośni, uśmiechnięci, tacy byliśmy w momencie ślubu. Natomiast przychodzi czas po ślubie i myślę, że jakby pierwsze to, co się dzieje, to przede wszystkim się dobrze poznajemy. To nie jest już tak, że widzimy się 2-3 razy w tygodniu, po godzinę, 2-3. Myślę, że przede wszystkim jesteśmy sobą cały czas i się bardzo dobrze poznajemy. I poznając się, zaczynamy dostrzegać całe spektrum, całe nasze bogactwo z tymi dobrymi rzeczami, ale też i tymi złymi. No i teraz zaczynają się krystalizować różnego rodzaju scenariusze tego bycia ze sobą. Jednym z nich jest pakt o nieagresji, czyli wiemy, co nas potrafi ukłuć, co jest drażliwe i po prostu zaczynamy tych tematów unikać i zaczynamy żyć obok siebie, ale nie ze sobą. Jest też inny wariant, inny scenariusz. Ja sobie tak roboczo go nazwałem, że to jest wchodzenie w rolę recenzenta. Czyli współmałżonek siada na trybunach, patrzy z góry i tam widzi tego współmałżonka i zaczyna recenzować. To dobrze? No to mogłoby być lepsze. Tu, nie, no to musisz poprawić. Nie, to jest niedopuszczalne. To koniecznie musisz zmienić. Natomiast my tutaj jakby chcemy odczytywać ten Boży plan dla małżeństwa i powiedzieliśmy sobie o dwóch takich kluczowych elementach. O relacjach, że potrzebujemy siebie nawzajem oraz o otwartości, żeby poznawać siebie nawzajem. I jest jeszcze trzeci element, który jako ten stworzeń spina te trzy elementy ze sobą razem i stanowią wtedy kompletną całość. Przeczytajmy z 18 wersu jeszcze jedno zdanie. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. Myślę, że są tutaj na sali osoby, które lubią majsterkować. Świadomie nie mówię panowie, bo myślę, że panie i siostry też lubią czasami za przysłowiowy śrubokręt złapać. Jakie macie skojarzenia, kiedy widzicie słowo pasująca, pasujący? Co wam przychodzi na myśl? Słuchajcie, miałem dziadka, który był pszczelarzem. I miał dom jakby poza miastem. No i wiadomo, przy domu i przy pszczołach zawsze coś trzeba było przy nich zrobić. I jeśli dziadek się wziął za jakąś pracę, to jak skończył tą pracę i patrzył na to swoje dzieło stworzenia, tak powiem górnolotnie, to używa takiego powiedzonka: pasuje i lusma. I kiedy tak się zastanowiłem nad tym stwierdzeniem, pasuje i lusma, to ono ma w sobie taką głębię, bo pasuje, ale też ma swobodę. Razem z czymś stanowi pewną kompletną całość i można na to stworzenie popatrzeć z satysfakcją, z taką dumą. I myślę sobie, że Bóg nie przez przypadek użył stwierdzenia, uczynię mu pomoc pasującą do niego. Czyli to nie jest coś, co jest przypadkowe, tylko jest to coś, co pasuje. I myślę sobie, że tutaj się pojawia kolejna główna myśl, że jako jednostki nie jesteśmy kompletni. I co fantastyczne w tym wszystkim, że w tej naszej odrębności pasujemy do siebie. Mało tego, uzupełniając się, stajemy się całością. Oczywiście mamy cechy takie, które są bardziej wyeksponowane, które niejako są, bardziej wychodzą niejako przed nas, ale są też oczywiście obszary takie, gdzie mamy różnego rodzaju słabości. I teraz nie przez przypadek użyłem takiej grafiki, no bo teraz zastanówmy się, czy kiedy już znamy siebie i wiemy, jakie mamy te mocne cechy, czy chodzi o to, żeby teraz, użyję takiego słowa, tymi kolcami razić tą drugą stronę i zwalczać ją, czy też może to zupełnie inaczej funkcjonować, gdzie mając świadomość, poznawszy się nawzajem, mając świadomość tych mocnych, słabych stron, możemy współdziałać ze sobą, jak mechanizm dobrze naoliwionej maszynie i wtedy to zaczyna w taki sprawny, bardzo praktyczny sposób działać. Dlaczego te elementy są takie ważne? Dlaczego ta kompletność, to współdziałanie jest takie ważne? Myślę, że przeanalizowaliśmy sporą ilość tekstu, wychwyciliśmy sobie sporo różnego rodzaju kluczowych słów. Natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze sięgnęli raz do Księgi Rodzaju, do pierwszego rozdziału, ale tym razem od 26 do 28 wersetu. Przeczytajmy jeszcze raz, przeczytajmy wspólnie. Następnie Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem pobłogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełnijcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Myślę, że ważnym jest to, że Bóg dobrze życzył swojemu stworzeniu, dobrze mówił o nich, innymi słowy błogosławił. Ale kluczowym też jest to, że uznał swoje stworzenie za swój akt stworzenia za zakończony. Rozradzajcie się, rozmnażajcie. To jest tak, jakby wysyłał swoje stworzenie w świat. Napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Natomiast ciekawym jest to, co się wydarzyło przed, czyli jak ten proces stworzenia się odbywał. Uczyńmy człowieka na nasz obraz. Pojawia się zamiar, ale potem jest krok dalej, jest działanie. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga, stworzył jako mężczyznę i kobietę. I kluczowym jest, że na swój obraz, ale jako mężczyznę i kobietę. I tutaj kolejna bardzo ważna rzecz, że ani sam mężczyzna, ani sama kobieta nie są w stanie odzwierciedlić istoty Boga. Dopiero zespolenie cech mężczyzny i kobiety daje nam ludziom pełny obraz Stworzyciela. Czy wiecie, kim jest ambasador? Myślę, że wiecie. A czy zastanawialiście się, bo intuicyjnie to wiemy, ale czy próbowaliście jakieś coś zdefiniować ambasadora? Naśladując lepszych, sięgnąłem do słownika języka polskiego i tam jest taka definicja. Najwyższy rangą przedstawiciel dyplomatyczny reprezentujący państwo wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej. Czy widzicie to powiązanie? Jest jeszcze druga definicja. Rzecznik czegoś lub obrońca czyich interesów. Słuchajcie, Bóg oczekuje od nas realizacji swojego planu. W swoim słowie zostawił nam wiedzę. Natomiast realizacja planu też wymaga zastosowania, a to się nazywa mądrością, czyli potrafię wykorzystać wiedzę do celów praktycznych. I ważne tym wszystkim jest to, że to zawsze zaczyna się od nas. Nie od brata, siostry, tylko zawsze zmiana zawsze zaczyna się od nas. Myślę, że wszyscy znamy ten fragment biblijny, gdzie mamy takie zalecenie. Najpierw wyjmij belkę ze swojego oka. I chciałbym tutaj wrócić do chomikowozu. Nie ukrywam, że kiedy wsiadłem do pociągu i już te wszystkie negatywne emocje były za mną, to pojawiła się taka refleksja, skąd ta sytuacja, dlaczego. I nie ukrywam, że skorzystałem z rady Waldka, który zachęca, żeby z naszej strony ściągać te takie stare kazania. Ja sobie ściągnąłem tych kazań sporo i wśród nich są też kazania naszego prezbitera byłego Michała Chydzika. I słuchałem kiedyś takiego kazania, gdzie Michał dzielił się takimi bardzo emocjonalnymi przeżyciami ze swojego życia i było w tym dużo emocji, ale Michał nie był cały w bieli. On miał jakby, miał tam problem z całą tą sytuacją, ale jakby konkluzja tego była taka, że zadał sobie pytanie, ale Panie, postawiłeś mnie w tej sytuacji, czego mnie chciałeś przez nią nauczyć? Ja też sobie to pytanie zadałem, kiedy siedziałem już w tym pociągu i jakby refleksje nie były przyjemne, ale skonfrontowałem się z nimi. Przede wszystkim jakby popatrzyłem na całą tą sytuację z tą jazdą na ten pociąg, zupełnie z innej perspektywy. Myślę, że trzeba sobie powiedzieć to jakby otwarcie, że ta jazda była szaleńcza. I myślę, że przede wszystkim tak, naraziłem życie swoich dzieci. Łamałem przepisy. Byłem zagrożeniem dla innych. Mogę zniszczyć samochód. Zagwarantowałem stres dla całej rodziny i na pewno nie było to dobrym świadectwem. I popatrzyłem jeszcze przed tym, co się wydarzyło. Zdałem sobie sprawę z tego, że ja jakby wiedząc, znając Alicję, że Alicja czasami w sytuacjach napięcia, kiedy kilka rzeczy trzeba naraz robić i trzeba gdzieś zdążyć, na określoną godzinę gubi się i po prostu efektem jest to, że się spóźnia lub się spóźniamy. Ja mając wiedzę o tym, znając jej słabe strony, nie wszedłem w rolę pomocy. Nie wstałem wcześniej, nie zatroszczyłem się o to, żeby przygotować na przykład śniadanie, czy pomóc wyprawić dzieci do tego, żeby były gotowe do wyjścia. Zająłem się sobą, mało tego, można powiedzieć, nawet trochę przyjąłem pozycję recenzenta, bo sam będąc gotowy, to kiedy wy będziecie gotowi, prawda? Nie ukrywam, że kiedy to jakby dotarło do mnie w taki nowy sposób, to zdałem sobie sprawę, że jakby to, do czego nas zachęca Bóg, może w rzeczywistości bardzo mocno w naszym życiu zadziałać. Bo co by się wydarzyło, jeśli ja bym wszedł w rolę pomocy, pomógł Alicji, to nie byłoby szaleńczej jazdy, nie byłoby stresu, łamania przepisów, zagrożenia życia. Moglibyśmy mieć dobry czas i moglibyśmy być świadectwem dla naszych dzieci, że nasze małżeństwo funkcjonuje w harmonii. Natomiast swoim lenistwem doprowadziłem do tego, do czego doprowadziłem. Myślę sobie, że znając siebie nawzajem, możemy w sposób wyprzedzający wchodzić w to, aby pomagać naszemu współmałżonkowi i żonie, i mężowi, bo widzę to dwukierunkowo. I wierzę też w to, że nie działa to na tej zasadzie, że kiedy my wchodzimy w pewne obszary, to druga strona się tylko wycofuje i my coraz więcej bierzemy na swoje barki. Wierzę w to, że Bóg jest precyzyjny i powiedział pasująca pomoc do siebie. I kiedy my wchodzimy w jeden obszar, ta druga osoba wchodzi w drugi. I wtedy w sposób pasujący dla siebie pomagamy sobie nawzajem. I wierzę, że to jest ten Boży model pomocy, który przygotował dla nas nasz Stwórca. Chciałbym powoli podsumowywać. Kiedy zastanawiałem się, jak to takie nieskładne myśli, które mi po głowie biegały, jak to jakoś ułożyć w jedną całość, to zadałem sobie pytanie, do czego jesteśmy powołani? Myślę, że jesteśmy powołani do trzech rzeczy w naszych małżeństwach oraz wy młodzi, którzy stoicie przed wyborem, to będzie też wasze powołanie, kiedy będziecie z tą swoją wymarzoną połówką. Przede wszystkim jesteśmy stworzeni do relacji. Ale relacja w moim rozumieniu to jest coś, co jest aktywne w swojej praktyczności, jeśli takiego słowa mogę użyć. To nie jest bycie obok siebie, tylko dzięki temu, że jesteśmy też powołani do otwartości, znając siebie nawzajem, możemy ze sobą być. Natomiast tle jest bycie dla siebie pomocą. I to bycie dla siebie pomocą, ja widzę tą pomoc dwojakiego rodzaju. O jedno już powiedziałem, kiedy wychodzimy wyprzedzająco do drugiej osoby, żeby ją od czegoś odciążyć. Natomiast możemy być też pomocą w sytuacji takiej, kiedy zadamy po prostu pytanie, w czym mogę ci pomóc. Ale nie właśnie tak, jak to teraz uczyniłem, tylko możemy zadać to w sposób bardzo konkretny, to pytanie. Ja w sposób świadomy zaczynam się uczyć to praktykować i w ostatni czwartek, kiedy mieliśmy bardzo dużo, to był bardzo ciężki dzień, niby wolne, ale byśmy mieli trzy spotkania, w tym dwie grupy i potem jeszcze spotkanie ze znajomymi na koniec dnia. I kiedy wracaliśmy z jednego spotkania na drugie, późnym przedpołudniem, zadałem Alicji pytanie: Alicja, czy mogę ci w czymś pomóc przed kolejną grupą domową? I to jest konkretne pytanie, gdzie zastanawiam się nad tym, gdzie ta nasza pomoc się może skupić. Nie ukrywam, że zadawałem to pytanie trochę z duszą na ramieniu, dlatego że no ja dużo jednak pracuję też siedząc, w związku z tym nie przyznałem się do Alicji, że zadając to pytanie, to tak naprawdę myślałem o tym, żeby Alicja powiedziała: nie, nie potrzebuję twojej pomocy, dam sobie radę sama, bo ja miałem w planie, że chcę pójść na basen, żeby się trochę, jak ja to mówię wśród moich znajomych, upodlić sportowo, bo to mi dobrze robi. I Alicja była łaskawa, powiedziała: dam sobie radę sama i ja z czystym sumieniem poszedłem na ten basen. I do takiej pomocy was zachęcam. A wierzę w to, że kiedy te trzy elementy będą funkcjonowały w naszym życiu, jest dla nas dar szczęścia i bliskości w naszych małżeństwach. Ale co ważniejsze, nasze małżeństwa mogą być świadectwem, jak dobry jest Bóg. I wtedy będziemy realizowali ten Boży plan reprezentowania Boga wśród innych ludzi tutaj na ziemi. Słuchajcie, chciałbym powoli kończyć i chciałbym, żebyśmy też teraz mogli poświęcić ten czas na modlitwę. Mam świadomość tego, że są wśród nas osoby takie, które dopiero myślą i zastanawiają się, kogo Bóg przyprowadzi do nich. Wierzę, że są osoby takie, które mają ten przywilej, to szczęście, że jest ich współmałżonek obok nich. Ale są też pewnie takie osoby, które zostawiły współmałżonka w domu z różnych względów. Ale wierzę w to, że Bóg jest Bogiem cudów i dla każdego z was ma rozwiązanie. Dla każdego z was ma coś, co zmieni tą sytuację, tak jak ciąg sytuacji też zmienił mnie, pokazał mi zupełnie inną perspektywę relacji moich z Alicją. I chciałbym was teraz wezwać, żebyśmy powstali do modlitwy. Tam, gdzie jesteście, chciałbym, żebyście zrobili taki rachunek sumienia, wniknęli w siebie i żeby to, co leży wam na sercu, chciałbym, żebyście przynieśli do Boga, a wierzę w to, że On za tą modlitwą stanie. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty realizujesz swój misterny plan. I Panie, dziękuję Ci za to, że dajesz nam współmałżonków, że możemy mieć z nimi relacje, możemy być w stosunku do nich otwarci, możemy, Panie, służyć sobie nawzajem pomocą, Panie. Ale też dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty masz w zamiarze przyprowadzać te jedyne właściwe osoby do tych, którzy jeszcze tej swojej wymarzonej połówki nie mają. I Panie, tak wołam do Ciebie, abyś, Panie, każdego z nas tutaj dotykał. Ty widzisz każdego sytuację z każdego z nas, na jakim etapie jesteśmy, z czym się borykamy, Panie. Ale wierzę, Panie, w to, że Twoje myśli są myślami pokoju, że Ty, Panie, masz dla nas dar bliskości i szczęścia w naszych małżeństwach istniejących i tych małżeństwach, które będą zawierane w przyszłości, Panie. I Panie, wierzę też w to, że Ty chcesz, Panie, się wstawiać za to, abyśmy byli Twoim świadectwem, Panie, tutaj na ziemi. Abyśmy, Panie, nasze małżeństwa przynosiły owoce czegoś wyjątkowego, aby inni mogli nas po tych owocach poznawać, Panie, że jesteśmy Twoimi dziećmi, Panie. I Panie, proszę Cię o to, abyś nas prowadził, abyś dotykał się każdej relacji w sposób indywidualny, pokazywał, Panie, co dla nas masz, w którym kierunku chcesz nas prowadzić, abyśmy przychodzili, Panie, do lepszego poznania Ciebie, do większej bliskości w naszych małżeństwach, do pełni szczęścia i bliskości, Panie. Halleluja, Panie. Jeśli ktoś ma jakąś głośną modlitwę, proszę, możemy ją teraz zanosić. Halleluja, Panie. Amen. Dziękuję.